Mądre dzieci.
Dzień dobry kochani, już czas na nasze naukowo-artystyczne spotkanie, bo tak właśnie dziś będzie. Dziś będziemy odkrywać tajemnice naszego mózgu. Ile waży mózg człowieka? Jak to się dzieje, że ruszamy ręką i jaki jest udział naszego mózgu w tej czynności? Czy działanie mózgu ma jakiś związek z biciem serca? Na te wszystkie pytania i jeszcze więcej pytań odpowiemy dziś w programie. Zajrzymy też za kulisy Lubelskiego Teatru Andersena, gdzie wczoraj premierę miała nowa sztuka. To spektakl o radości, złości i smutku, czyli o naszych emocjach. Opowiemy Wam o tym nowym przedstawieniu i o tym, dlaczego to, co odczuwamy, jest takie ważne. W dzisiejszym programie powiemy też, kim był Fryderyk Chopin. Zaprosimy Was też do konkursu, w którym możecie wziąć udział, konkursu związanego z tym wielkim kompozytorem. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy.
Było sobie ciało.
Dziś zastanowimy się, jak działa nasz mózg. O tym niesamowitym organie ludzkiego ciała opowie nam pan profesor Konrad Rejdak, który wie chyba wszystko na temat mózgu. Jest lekarzem i naukowcem i pierwsze pytanie, jakie mamy do pana profesora, to co to jest mózg? Jak działa ten organ naszego ciała?
Mózg. Mózg jest to taki komputer, który zawiaduje de facto całą pracą naszego organizmu. Ważne jest, że musicie sobie, słuchacze, uświadomić, że nasz organizm działa zgodnie z naszą wolą, czyli wykonuje to, co chcemy, ale też mnóstwo czynności dokonuje się bez naszej woli. Przynajmniej nie musimy o tym w ogóle myśleć, tak jak praca naszego serca, jak praca jelit, przewodu pokarmowego i wszystkich innych organów. I wszystko to, co się dzieje, jest pod kontrolą mózgu. Jest to doskonały narząd, który wysyła przewody, takie troszkę jak przewody elektryczne, do wszystkich części naszego organizmu. Ważne jest, żeby te wszystkie przewody były zdrowe, miały pełną swoją ciągłość i budowę, bo inaczej niestety zdarzają się z tym problemy.
Wtedy ewentualnie jakieś choroby, tak?
Tak jest, czyli wówczas, gdy ten impuls elektryczny, bo tak naprawdę jest, nasze ciało działa pod wpływem impulsów elektrycznych. Jeżeli chcemy poruszyć ręką, podnieść ją do góry, wówczas w danej części mózgu, w tak zwanej korze mózgowej, czyli to, co otacza mózg, zewnętrzna powierzchnia mózgu, tam są malutkie komórki, malutkie cząsteczki, które wyzwalają bodziec elektryczny. I ten bodziec elektryczny biegnie wzdłuż szlaków neuronalnych, tych kabelków elektrycznych, do naszych mięśni i powoduje, że mięśnie się kurczą. Także jest to doskonała, wspaniała maszyna, ale nie do końca jeszcze poznana.
Jak to jest, że w mózgu są różne ośrodki, na przykład ośrodek mowy?
Tak jest, czyli patrząc na mózg, który troszkę przypomina orzech włoski, ma swoje dwie półkule, prawą i lewą, i ta zewnętrzna warstwa, właśnie kora mózgowa, ma zakodowane poszczególne czynności. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli mówimy o ośrodku mowy, to tutaj mamy takie dwa podstawowe ośrodki w przedniej części mózgu oraz w bocznej, w płacie skroniowym. Jeden ośrodek zawiaduje, mówimy o takiej części ruchowej mowy, czyli możemy władać mową, wypowiadać słowa, poruszać częścią twarzy, aby wygenerować i oczywiście z udziałem płuc i krtani wydawać dźwięki. A ten drugi ośrodek z kolei bardziej odpowiada za rozumienie mowy, czyli nasza mowa staje się pusta, nie zawiera treści. Niestety uszkodzenie nawet niewielkie w takiej części mózgu sprawia, że przestajemy mówić. Owszem, jest zawsze szansa, że możemy to naprawić, przywrócić funkcję, ale oczywiście to wymaga już sprawdzenia przyczyny, co to się mogło stać.
Jakie jeszcze ośrodki są w mózgu?
Więc są ośrodki, oczywiście jest coś takiego jak kora ruchowa, czyli cały pas związany z czynnościami poszczególnych części organizmu, a więc zakodowane są ruchy ręki, ruchy twarzy, mięśni twarzy, kończyn dolnych, nóg. Tak więc możemy punkt po punkcie, drażniąc tą okolicę, wywoływać ruch naszego ciała. Druga ważna okolica to jest kora czuciowa, przepraszam, czyli to samo, taki człowieczek jest jakby zakodowany z odczuwaniem bodźców czuciowych. I też punkt po punkcie, drażniąc na przykład bodźcami, możemy sprawić, że ktoś z nas zacznie czuć różne bodźce dotykowe, bólowe, i to jest jakby taka klasyczna część kory mózgowej. Ale są chociażby w płaciach czołowych, czyli tu z przodu, za naszym czołem, jest bardzo ważna okolica, która stanowi o takiej troszkę wyższej świadomości nas jako ludzi w porównaniu na przykład do zwierząt. Tu jest zakodowana cała sfera myśli o wyższego typu, idei, wrażeń, poglądów, i to jest właśnie coś, co różnicuje nas od zwierząt, że mamy tak bogatą sferę myślową. Też są części potyliczne z tyłu mózgu, czyli z tyłu głowy, gdzie tam nasz wzrok jest zakodowany, więc jest to kora wzrokowa i wszystkie bodźce, które odbieramy ze świata zewnętrznego, trafiają właśnie tam, i tam te neurony mogą odczytać obraz, który dociera do nas. Może tak się zdarzyć, że nawet zamykając oczy, mamy obrazy jeszcze nadal w swojej świadomości. To też jest z udziałem tej właśnie kory wzrokowej, że ona ma tam zapamiętane obrazy, do których się przyzwyczailiśmy.
Do rozmowy o mózgu zaraz wrócimy, więc bądźcie z nami, bo za chwilę dowiemy się, ile waży mózg człowieka i na przykład czym różni się ludzki mózg od mózgu zwierzęcia. Mózg człowieka i mózg zwierzęcia. Czym różnią się te organy?
No więc właśnie, są tak zwane archaiczne, takie stare funkcje, które każdy organizm żywy ma, oddychanie, bicie serca, ale cała ta sfera doznań też wrażeń. Jest też takie ciało migdałowate, to się nazywa, wynika to z kształtu i nadawane są nazwy na podstawie właśnie wyobrażenia danych kształtów. Tam jest sfera przebogatych doznań, jak na przykład intuicja. Możemy czasami poczuć, że przewidzieliśmy coś, co się ma wydarzyć. Trudno to wytłumaczyć. Są to pewne, czy takie również wrażenia miłości, czy emocji silnych,
przyjaźni,
złości. To wszystko jest zakodowane w tej sferze i to też troszkę, no, znacząco nas różnicuje od zwierząt. One owszem też takie oczywiście wrażenia mają, ale nie aż w takim stopniu.
Ile waży mózg człowieka?
No to tutaj oczywiście jest to kwestia rozwojowa, ale tak gdzieś koło kilograma mieści się w tym przedziale, aczkolwiek pamiętajmy, że w mózgu konsumujemy aż 20% energii, która jest zużywana w naszym organizmie. Także jest to bardzo narząd intensywnie działający praktycznie cały czas.
Czy mózg działa też w nocy?
Tak jest, ale tutaj szczególnie dla naszych słuchaczy bardzo ważna informacja. Sen jest konieczny i zbawienny dla naszego mózgu. Musi być zachowany ten rytm dobowy, czyli wystarczająca liczba godzin snu, 7 do 9 w zależności od wieku, aby prawidłowo funkcjonował w dzień. W nocy dokonuje się teraz takie oczyszczanie mózgu, czyli dajemy czas, oczywiście on ani na chwilę nie przestaje funkcjonować, ale zmienia się jego praca tak, aby mógł właśnie sobie wszystko przygotować do takiej codziennej aktywności dziennej.
A co z tymi telefonami, tabletami i komputerami? Jak one działają na nasz mózg?
Oczywiście, no jest to też wynik rozwoju cywilizacji i są to ważne narzędzia, ale oczywiście jak ze wszystkim nie można ich nadużywać. Więc jeżeli zachowujemy jakieś normy, owszem, wiele się uczymy. To dostarczyło nam bardzo dużo nowych informacji, nowych bodźców, przyspiesza proces uczenia. Ale oczywiście przesadzanie z tym, albo na przykład siedzenie do późnych godzin nocnych, zaczyna oszukiwać mózg, że to jest nadal dzień. Światło jest bardzo jaskrawe i nasz mózg nadal myśli, że funkcjonuje w ciągu dnia. Stąd pojawiają się problemy ze spaniem. Są różne też zaburzenia.
Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy przy tym telefonie gdzieś wieczorem, czy przy laptopie, czy przy komputerze, to
troszkę
źle
przedłuża, tak. Dobrze jest jednak pracować w ciągu dnia. I wówczas, gdzie jakby światło dzienne ma taką samą intensywność, jak pochodzące z tych urządzeń. Wieczorna praca troszkę zaburza rytm dobowy. Oczywiście są takie osoby, które tylko mogą pracować w nocy. To już są kwestie indywidualne, ale też te osoby, które pracują w nocy, ważne, żeby nadrobiły tą część snu swoją w ciągu dnia w takim razie. Oczywiście wiemy o ludziach, którzy podróżują pomiędzy różnymi półkulami i zmieniają strefy czasowe. To się już staje troszkę trudne, bo ten zegar biologiczny jest całkowicie zaburzony, ale no, pamiętajmy o tej regularności. To jest jednak fizjologiczne dla nas ludzi.
Jak dbać o swój mózg? Już powiedzieliśmy, ten sen.
Tak, sen bardzo ważny, ale oczywiście to, co jest ważne dla innych części organizmu, też jest ważne dla mózgu. Ruch, dobre utlenowanie krwi, czyli przebywanie na powietrzu i aktywność taka sportowa też oczywiście zapewnia takie utlenowanie. Dobrze jest jednak zadawać pracę naszemu mózgowi, czyli ciągle go ćwiczyć. Nie można uznać, że już wszystkiego się nauczyliśmy, bo to de facto usypia mózg, sprawia, że nie tworzą się nowe połączenia, nowe pewne szlaki przepływu tych bodźców elektrycznych i w związku z tym troszkę szybciej zaczyna się starzeć. Także bardzo ważne, abyśmy pamiętali o takiej aktywności umysłowej, nieważne czego dotyczy, kwestia rozwijania swoich zainteresowań. To pomaga funkcjonować układowi nerwowemu bardzo długo.
O mózgu i jego pracy opowiadał nam pan profesor Konrad Rejdak, naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ubiegłym tygodniu zaprosiliśmy was do Teatru Andersena na spektakl Dziewczynka z emocjami. Na tę sztukę wybrała się Weronika. Prosiłam was, żebyście napisali mi o swoich emocjach związanych z teatrem, a Weronika napisała tak. Bardzo bym chciała napisać, że kocham teatr, ale ja tego nie wiem. Nie byłam jeszcze na przedstawieniu. Rodzice obiecali nam taki wyjazd do teatru w ubiegłym roku, ale wtedy cały świat był chory. I teraz też jest. Mama opowiadała mi, że do teatru trzeba się ubrać ładnie, bo tak okazuje się szacunek aktorom, trzeba bić brawo, no i trzeba być też cicho, nie przeszkadzać, nie jeść, ale warto być grzecznym, bo w teatrze jest inny świat, taki zaczarowany. To piękna przygoda. Bardzo bym chciała pojechać do teatru. I pani w szkole też obiecała, że po pandemii pojedziemy i już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam, Weronika. Weronika właśnie wczoraj po raz pierwszy była w teatrze. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu opowie nam, jak było, a tymczasem my zaglądamy za kulisy Teatru Andersena, a dokładniej zrobiła to Paulina Superczyńska, aby zapytać o tę nową sztukę w Teatrze Andersena, czyli o sztukę Dziewczynka z emocjami.
Byliście kiedyś na takim spektaklu, gdzie nie pada ani jedno słowo? A czy byliście kiedyś na takim spektaklu, gdzie można wszystko pozmieniać? Wyjątkowy spektakl. Najpierw wydarza się jedno, a potem możecie powiedzieć coś i okazuje się, że sytuacja zupełnie się zmienia. Chciałabym przedstawić wam pewną dziewczynkę. Chociaż myślę, że na pewno ją znacie, bo mieszka w takiej baśni jak dziewczynka z zapałkami. Pamiętacie ją? Była bardzo smutna, ale miała przy sobie zapałki. Tutaj u nas w teatrze będzie też dziewczynka i też będzie miała zapałki. Ale te zapałki będą jej służyły do zupełnie czego innego. będzie nam opowiadała historię dziewczynka z emocjami. No właśnie, no bo tu trzeba się zastanowić, co to jest emocja. Jakie znamy emocje? No na pewno radość, smutek, strach, złość. Na pewno każdy z nas kiedyś był smutny, albo zły, albo właśnie zdenerwowany. I dziewczynka z emocjami też spotyka różne osoby na swojej drodze i spotyka też emocje. Jak ona sobie z nimi radzi, czy one są przyjemne, czy nieprzyjemne, czy są trudne, czy są łatwe.
Nazywam się Bogusław Byrski, jestem aktorem Teatru Andersena. W całym spektaklu nie pada ani jedno słowo, ale to jest tylko pretekst do tego, żebyście potem wy mogły zmienić historię, podpowiedzieć aktorom i twórcom spektaklu, co mogłoby się wydarzyć lepiej, w jaki sposób nasza główna bohaterka, czyli dziewczynka, mogłaby zakończyć swoją historię, bo te historie naszej dziewczynki z zapałkami, czy dziewczynki z emocjami nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli. Tak jak nasze emocje czasami są impulsywne, nagłe, a potem się ich trochę wstydzimy, trochę się ich boimy, ale nie należy się bać i wstydzić swoich emocji, bo one są nasze. Ważne, żeby o tym rozmawiać i ważne, żeby dzielić się emocjami i tymi dobrymi, i tymi złymi.
Sprawdzimy, czy my też takich emocji doświadczaliśmy i jak my reagujemy na różne sytuacje. Na przykład gdybyśmy powiedzieli jedno słowo, albo zmienili jeden ruch ręką.
Albo czasami nie powiedzieli tego jednego słowa.
Albo właśnie nie powiedzieli. To zobaczymy, czy coś się zmieni, czy sytuacja będzie wyglądała zupełnie tak samo.
O emocjach powinniśmy rozmawiać. Mam przekonanie, że tak powinno być. Tak samo jak się dzielimy radością z innymi, bo radość dzielona rozmnaża się, tak czasem trzeba się po prostu podzielić złością. Jak jesteśmy źli na kogoś, to lepiej pójść, powiedzieć tej osobie: słuchaj, jestem zły na ciebie, może to przegadajmy, może uda nam się to zmienić, może uda nam się jednak pogodzić. I jeżeli będziemy te emocje trzymać w sobie i nie pójdziemy do takiej osoby z takim problemem, to nigdy nie rozwiążemy tego problemu. A jeżeli powiemy komuś: słuchaj, naprawdę jest mi smutno, bo zdenerwowałem się na ciebie, albo jest mi smutno, bo ty się zdenerwowałeś na mnie, to taka rozmowa zawsze na pewno doprowadzi do czegoś fantastycznego i pięknego.
Wczoraj odbyła się premiera tego spektaklu, tego wydarzenia, tego przedstawienia. Niestety na razie teatr znowu będzie zamknięty, ale jeśli tylko aktorzy powrócą na scenę, zaraz wam o tym powiemy. Śledźcie też profil na Facebooku Teatru Andersena. Z Teatru imienia Hansa Christiana Andersena przenosimy się do Filharmonii Lubelskiej, bo tam jest konkurs, w którym możecie wziąć udział. Konkurs związany z Fryderykiem Chopinem, o którym mówi Karol Wiewiórka z Filharmonii Lubelskiej.
Naukę gry na fortepianie Fryderyk Chopin rozpoczął dość wcześnie, bo na przełomie 4. i 5. roku życia, a już jako dziecko gościł z licznymi występami w salonach warszawskiej arystokracji. Jego twórczość jest dla nas do dnia dzisiejszego inspiracją w tworzeniu nie tylko sztuki muzycznej, ale utworów z innych dziedzin aktywności artystycznej. Czy wiecie, że w 1817 roku, a więc kiedy Fryderyk Chopin miał 7 lat, ukazał się jego pierwszy wydany drukiem utwór i był to polonez w tonacji g-moll, a swój pierwszy koncert publiczny dał już rok później w Pałacu Radziwiłłów. Każdy z nas, słuchając muzyki Fryderyka Chopina, ma różne odczucia i różne skojarzenia. Na pewno muzyka ta niewątpliwie wzbudza w nas określone emocje, które mogą być później odzwierciedlone w formie na przykład pracy plastycznej. Filharmonia Lubelska organizuje konkurs plastyczny Chopin malowany, rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i każdy z nich może przesłać nam tylko jedną pracę. Możecie tworzyć pracę w dowolnym stylu, może to być praca malarska, rysunkowa, graficzna, ale wszystkie te prace powinny być w formacie A3. Prace plastyczne należy przesłać na adres Marii Curie Skłodowskiej 5 20 029 Lublin, Filharmonia imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie lub na adres mailowy edukacja@filharmonialubelska.pl. Wszystkie dane, które potrzebujecie do przysłania pracy, znajdują się również na naszej stronie internetowej www.filharmonialubelska.pl. Pracę należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem klasy, do której uczęszcza, i przesłać do dnia 31 marca. W korespondencji napiszcie imię i nazwisko, numer klasy, technikę wykonania pracy oraz, co ważne, tytuł utworu Fryderyka Chopina, który był inspiracją do tworzenia dzieła. Usiądźcie wygodnie, włączcie muzykę Fryderyka Chopina, wsłuchajcie się w nią, zamknijcie oczy i pozwólcie waszej wyobraźni stworzyć coś, co będzie inspirowane przez to, co słyszycie. Przelejcie wasze uczucia, wasze myśli na kartkę papieru i pokażcie, z czym kojarzy wam się muzyka Fryderyka Chopina.
Cóż, zaglądamy do kalendarza, 20 marca, to oznacza, że jutro pierwszy dzień wiosny. No właśnie, wiosny.
Wiosna ma krótką, zieloną sukieneczkę.
Ja myślę, że wiosna ma długą suknię i ma rude loki.
A ja myślę, że wiosna ma takie 3/4 ramionczka, że jest zielona. Suknię i buty. I włosy.
Wiosna ma na głowie piękny, różowy taki wianek z kwiatów. Ze stokrotek na przykład.
Ja myślę, że wiosna ma duże buty na obcasie, zielono-różową sukienkę,
rajstopy zielone, suknię długą z kwiatami i
ma długie zielone włosy.
Pani wiosna trzyma w ręce kwiatki różne, na przykład krokusy, przebiśniegi też, bratki.
Wiosna ma krótką zieloną sukieneczkę.
Ja myślę, że wiosna ma długą suknię i ma rude loki.
A ja myślę, że wiosna ma takie 3/4 ramionczka, że jest zielona.
Ja wyobrażam sobie, że wiosna ma długie blond włosy, spódnicę zielona z takimi kwiatkami. No i jest młoda.
Ja myślę, że pani wiosna trzyma różkę, która czaruje zamiast śniegu trawa zielona i kwiatki.
Ja lubię wiosnę dlatego, że wtedy wszystko się zieleni, jest cieplej i Wtedy częściej rodzice pozwalają wyjść na dwór.
W szkole na WF się szczęście wychodzi na dwór, można w piłkę grać.
Bardzo czekamy na wiosnę. Pamiętajcie, żeby nie zapominać o spacerach tych wiosennych, bo to wpływa bardzo dobrze na pracę naszego mózgu. Życzę Wam bardzo ciekawego i odkrywczego czasu pomiędzy naszym kolejnym spotkaniem, a spotkamy się już za tydzień. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek, do usłyszenia. Pa, pa!